Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś mamy przyjemność spotkać się ponownie w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub i grupy badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem naszych rozmów jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej, w tym nad sposobami kształtowania się tożsamości jej mieszkańców. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Mateusz Wyżga. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry państwu.
Pan profesor Mateusz Wyżga jest historykiem i pracownikiem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą dawnej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mobilności, demografii i tożsamości lokalnych społeczności. Jest autorem licznych publikacji, w tym książek Chłopstwo, historia bez krawata oraz Homo Movens, mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, które rzucają nowe światło na życie i funkcjonowanie warstw niższych w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Właściwie to powinnam te książki wymienić w odwrotnej kolejności, bo najpierw Homo Movens, a następnie Chłopstwo, historia bez krawata, prawda?
Sądzę, że jednej bez drugiej by nie było, bo to jest pewne zgłębienie się do kopalni czasu, ale generalnie pod kątem tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, wydaje mi się, że to jest odpowiednia kolejność.
Odpowiednia kolejność, tak. To cieszę się bardzo. Pretekstem do naszej rozmowy jest jeszcze inna publikacja pana profesora, artykuł Dziedzictwo lokalne, źródła tożsamości chłopów i drobnomieszczaństwa w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, który zostanie opublikowany w monografii zbiorowej poświęconej I Rzeczypospolitej. Ukaże się ona w tym roku nakładem wydawnictwa Brepols. Tekstem przybliża mechanizmy przekazywania dziedzictwa i budowania tożsamości przez społeczności, które przez wieki zamieszkiwały wsie i miasteczka dawnej Rzeczypospolitej. Z tym tematem i z tym artykułem wiąże się moje pierwsze pytanie. Jakie były główne źródła tożsamości chłopów i drobnomieszczaństwa w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej i w jaki sposób były one przekazywane z pokolenia na pokolenie?
Te mechanizmy są bardzo proste. To jest przede wszystkim pamięć ludzka i postpamięć. To jest to wszystko, co jest dziedziczone poprzez opowieści, poprzez pewien mechanizm doboru słów kluczy i takie, jakby powiedzieć, semafory czasu, wokół których jest pamiętana opowieść o społeczności lokalnej. To może być ratusz, to może być na wsi, czyli centralny punkt osady, kapliczka, kościół. Wokół tych obiektów kultury materialnej nawarstwiają się, można powiedzieć, kolejne piętra tożsamości i dziedzictwa niematerialnego. Żeby rozpracować ten temat, żeby rozbroić tę bombę historyczną, należy oczywiście przedsięwziąć rozmaite metody, począwszy od mikrohistorii, od studiów przypadku i paradoksalnie kończąc na analizie masowej. Idąc od końca, jeżeli widzimy, że odsetek ślubów jest, powiedzmy, pół na pół, to znaczy, że połowa mieszkańców szuka swojego partnera życiowego we własnej osadzie, a to też już w jakiś sposób nam mówi o tej bliższości małej ojczyzny. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na potencjał małej ojczyzny. Przez setki lat w tym wielkim nadwiślańskim, czy jeżeli tylko myślimy o zachodnich połaciach Rzeczypospolitej, w tym wielkim imperium, podstawową identyfikacją jest identyfikacja lokalna i przynależność do danej osady, zarówno miasteczka, no miast jest kilka typowych, większych, mniej niż 10, natomiast to są przede wszystkim wsie. One wypracowały w sposób bardzo zaawansowany mechanizmy identyfikacji z lokalną przestrzenią. Widzimy ją w nazewnictwie lokalnym, widzimy ją w obyczajach, w tym, co dzisiaj bada etnograf, czym się zajmuje etnolog, ale przede wszystkim to, co widzi historyk, to jest nieustanne odwoływanie się do wspólnej przeszłości, nawlekanie na oś chronologii wydarzeń, które były ważne dla społeczności lokalnej, na przykład odwoływanie się do ostatniej epidemii, która nawiedziła okolice, do przejazdu króla, do bitwy, która miała miejsce w okolicy. W ten sposób budowana jest świadomość historyczna mieszkańców. Nie jest to gołosłowne, ponieważ jednocześnie najstarsi mieszkańcy są dla dworu, dla urzędników państwowych czy urzędników magnackich pewnymi protezami dokumentacji. Kiedy płonie dokumentacja dotycząca wsi, to najstarsi mieszkańcy są wzywani, żeby pokazać przebieg granic, przypomnieć, jakie zwyczaje prawne, prawa zwyczajowego były ważne dla danej społeczności. Wreszcie, jak rozłożona była pańszczyzna, podatki, jak funkcjonował samorząd gromadzki. Najstarsi mieszkańcy są w ten sposób obdarzani szacunkiem. To nie jest oczywiście pierwszy lepszy parobek, ale to są starzy mieszkańcy, których nazwiska widzimy przez całe 300 lat w takich miejscowościach jak podkrakowskie Bibice, ale to samo pod Sieradzem czy pod Lublinem. Wszędzie tam zobaczymy tę bardzo ważną, niezwykle trwałą tkankę lokalnej społeczności. To jest właśnie ta oś.
Czyli z jednej strony to jest taka kultura oralna, przekaz ustny, a z drugiej strony dokumentacja, które wpływają na budowanie tożsamości lokalnej społeczności, stanowią takie cegiełki wzajemnie się nakładające i przenikające w procesie budowania tej tożsamości. Tak,
tak, jest to przeplatanie z wielu różnych identyfikatorów. Pamięć ustna ewoluuje, jest przekazywana. Najstarsi przekazują najmłodszym informacje o przeszłości ich miejscowości, o zwyczajach, o tym, jak traktować środowisko lokalne. To środowisko jest zaewidencjonowane w przestrzeni umysłowej i nazwane. To są części wsi, nie wiem, części lasu, jezior, to wszystko ma swoje nazwy, niekiedy związane z danym gospodarstwem. Ale
ta topografia terenu,
topografia,
tak? Jest przekazywana
w przestrzeni umysłowej. Aha. Przestrzeni umysłowej, ale też w nazwach gospodarzy i gospodarstw. Mhm. Jeżeli zdarza się, że kawaler wrzenia się we wdowie gospodarstwo, to on przyjmuje nazwisko po żonie, a tak naprawdę nazwę gospodarstwa. Na przykład, biorąc moje nazwisko jako pierwsze z brzegu, Wyżgowskie, jest to teren kmieci Wyżgów, które wrzenia się, powiedzmy, Jan Nowak, i on też jest po pewnym czasie Janem Wyżgą, co stawia na mnie kiedy w odwiertach genealogicznych niezwykły problem, jeżeli nie zwracamy na to uwagi, gdzie znika ten mężczyzna. Natomiast to jest ciekawe, że ta społeczność kultury oralnej dość dobrze przenika się z kulturą piśmieniczą. Chłopi może nie wszyscy są piśmienni, w większości są niepiśmienni albo słabo piśmienni, podobnie jak przecież większość szlachty, ale doskonale zdają sobie sprawę o zapisach w najważniejszych dokumentach dla swojej codzienności, czyli w dokumentach dworskich odnośnie inwentaryzacji dóbr i tego, ile kto ma pracować. Mówię o wsi pańszczyźnianej. To nie jest tak, że przyjeżdża dziedzic i mówi, tyle macie pracować do skończenia świata. To jest wielki, skomplikowany mechanizm negocjacji i boksowania się pewnej przemocowej wersji pańszczyzny z negocjacyjnością i z pewną podmiotowością lokalnych gromad. O ile jeden gospodarz niewiele znaczy, to już cała gromada jest w stanie miękkimi i twardymi środkami wypersonalizować swój punkt widzenia. Więc oni wiedzą, co jest w inwentarzach, wiedzą, że u księdza w parafii są księgi metrykalne, gdzie ich nazwiska są grubo wcześniej wpisane, ponieważ na bieżąco potrzebują wypisów z tych metryk. Jeżeli jedno z dzieci gospodarza będzie wiązało swoją przyszłość z miastem, to żeby legalnie wyjść z osady, ktoś taki potrzebuje zaświadczenia, gdzie się urodził, żeby go po prostu nie zarekwirował inny przygodny dziedzic, który mówi, ty jesteś zgiebią, człowiekiem luźnym, ja od dzisiaj chcę cię mieć poddanego, a tak to proszę bardzo, tu jest wypis od księdza z parafą, z pieczęcią, a tu drugi wypis zwalniający mnie z poddaństwa dworskiego. Więc oni doskonale zdawali sobie sprawę z wagi pisma, co widzimy w dość paradoksalnych okazjach, kiedy dochodzi do napadu na znienawidzony dwór i przede wszystkim popi niszczą dokumentację. To jest troszkę tak, jakby niszczyli pewną, no złą identyfikację o sobie. To, co nie chcą, żeby było zapisane, pamiętane, chociaż jestem pewien, że z tyłu głowy mają świadomość, że istnieją kopie tych umów poddań czy opańszczyźnianych w grodach.
No właśnie, miałam zapytać o to, czy gdzieś jednak nie ma kopii, czy choć nie mają takiej świadomości.
Oczywiście, że mają świadomość z prostej przyczyny i tu się odwołam do badania Musza Łosowskiego nad Kancelarią Grodzką-Chełmską. Ci chłopi, no w zasadzie tylu, ilu szlachciców i szlachcianek przychodzi w swoich sprawach do grodu, to i chłopi. I albo przychodzą sami, albo w asyście swoich panów, w zależności od kalibru sprawy. W sprawach takich indywidualnych, no nie wiem, rozliczenia o pracę, albo kontraktu o pracę, albo transakcji z innym chłopem, jeżeli nie są prowadzone księgi wiejskie, bo to powinno być w księgach wiejskich sądowych we wsi, ale profesor Łosowski to zauważył, jeżeli Kassel nie ma tradycji prowadzenia księgi, wieś jest blisko miasta, oni te sprawy załatwiają, żeby były wpisane do wieczystej dokumentacji czy transakcje dóbr w księgach grodzkich. I na wyprzódki chłopi się tam mijają ze szlachtą i oni wiedzą, że w ważnych dla siebie sprawach jest zapis w księdze i on nie zginie. Dlatego dzisiaj mamy wbród tych informacji i możemy naprawdę surfować, mówię tutaj, wyobrażając sobie podróże po internecie. No, dzięki Szukaj w archiwach coraz więcej tych ksiąg jest zdigitalizowanych. Naprawdę otwieramy księgę i sprawa za sprawą spokojnie widzimy, jaka głębia jest tych spraw. Wracając do podstawowego tematu, który nas tutaj zgromadził, to jest niebywałe, w jaki sposób kultura ludzi niepiśmiennych uzupełnia się z kulturą dokumentacji. No i dochodzi do tego trzeci czynnik, to jest kultura ikonograficzna. W postaci na przykład, jeżeli w takim dużym mieście jak Kraków mogą na ratuszu widnieć obrazy królów, to na wsiach też w karczmie mogą takie mniejsze obrazki królów, nawet we wsi królewskiej jako właścicieli danej osady wisieć. Może to być oczywiście obraz świętego Izydora Oracza jako patrona rolników. Mogą to być obrazy dziedziców w kościele, jako kolatorów i fundatorów kościoła parafialnego. Więc ta kultura ikonograficzna, która ich utożsamia z daną okolicą, też jest istotna. Jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że w staropolskiej Polsce, w tej powiedzmy Sarmacji, wszyscy ze sobą umieją się porozumieć, rozmawiają, oceniają się. Są, wydaje mi się, czasem bardzo podobni do nas, tylko paradoksalnie to źródła i dystans czasu zniekształcają ten obraz. Bo tak naprawdę żaden dzień nie zginął z historii świata. Dzień po dniu nadchodził i to społeczeństwo ewoluowało. Jednak tu nie było wielkiej wymiany ludności przecież. Pewne schematy do dziś byśmy dostrzegli w nas samych, tej dawnej kultury, więc ci ludzie rozmawiają, bez względu na to, czy jest nam łatwiej jako historykom opisać, że to jest społeczeństwo stanowe i szlachta sobie, chłopi sobie, arystokraci sobie, Żydzi sobie. Nie, oni ze sobą nawiązują transakcje, kredytują się jedni u drugich. Przecież mamy mezalianse, zakładają rodziny, szlachcic jest w stanie zawiesić swoje prawa szlachcieckie, bo się zakochuje w chłopce, mówiąc językiem współczesnym, i jest poddanym innego szlachcica. To się dzieje i to widzimy w aktach grodzkich. To nie są wspomnienia. To jest dokument urzędowy, który jest zapisany, ma być zapisany na zawsze. A potem mamy dzieci takich mezaliansów, które rozwijają swoją karierę jako chłopi, jako mieszczanie, a czasem wywindują się znów do posiadania majątków. A to wszystko, o czym ja tutaj mówię, jest oparte o bardzo mocną identyfikację lokalną. Rzeczpospolita przedrozbiorowa jest państwem o strukturze ziarnistej. To są malutkie państewka. Chłopi mówią, ja jestem z państwa Bronowickiego, jestem z państwa Suskiego, jestem z państwa Jadowinskiego. I oni tam mają wszystko, co potrzebują do codziennego funkcjonowania. Problem się pojawia, kiedy przychodzi zły dzierżawca wsi. Brakuje dziedzica i ten dzierżawca próbuje w krótkim okresie wydrenować ile może. To wtedy zaczyna się konflikt. I wtedy my zaczynamy coś wiedzieć o wsi. A tak to mamy tylko metryki, bardzo mało mówiące. Tam jest ten spokój codzienności, praktycznie niewidzialny, bo nieopisany. Więc moim zadaniem jest to, żeby ten wielki, skomplikowany świat przedstawiony w skrzywym zwierciadle Bonagu poprzez źródła o charakterze sądowym spornym, wygiąć te podkowe znaczenia w drugą stronę i poszukać tam może nie tylko fajnych rzeczy, ale normalności.
No tak, i w tej normalności zwróciła moją uwagę z jednej strony ta możliwość negocjacyjna. Rozumiem, że tożsama z rozmowami, z poszukiwaniem, z twórczym poszukiwaniem dobrych rozwiązań dla jednostek, dla społeczności. To jest to, o czym bardzo często zapominamy, ale z drugiej strony też w tym, o czym pan profesor mówi, dostrzegam ogromną taką świadomość własnej tożsamości, tego, kim jesteśmy, po co tutaj jesteśmy, jakie są nasze obowiązki, ale też prawa. To jest absolutnie niesamowite w tym kontekście takiego bardzo spaczonego i ogólnego, schematycznego myślenia o pierwszej Rzeczypospolitej, o tym, kim są mieszkańcy, również ci reprezentujący warstwy najniższe.
Oczywiście łatwiej poprzednim generacjom historyków łatwiej było ująć stanowo, rozumieć to, bo trudno chyba było inaczej, ale dzięki tej ogromnej pracy, jaką wykonali nasi poprzednicy i poprzedniczki, my dzisiaj mamy większe pole manewru. To trzeba oddać jednak szacunek studiom tych wszystkich naszych poprzedników, którzy nam umożliwili to, żeby analizę pogłębiać, ale takie też jest zadanie nauki. Oczywiście, że chłopi czują swoją sprawczość, czują swoją podmiotowość. Jak mówię, przywołałem tutaj akty urzędów państwowych, ale także mamy przecież akta dworskie. Wszędzie tam szuka się tej sprawczości lokalnych komun miejskich, gromad wiejskich, ponieważ to jest partner w negocjacjach. Nie da się go pominąć, bo gromada zna mechanizmy, jak złego dzierżawcę wykurzyć ze wsi. I nawet jeżeli dziedzic mieszka wiele kilometrów dalej, a dzierżawca przegina z nakazami poddańczymi wobec oddanych sobie chłopów, oni znajdą sposób, żeby się porozumieć z dziedzicem i rusza sprawa przeciwko dzierżawcy.
No właśnie, zastanawiam się, bo tak z jednej strony pan profesor mówił o tym niszczeniu dokumentacji prawnej. Rozumiem, że dokumentacja prawna, pismo i papier mogą być też używane przez gromadę w celu potwierdzenia swoich przywilejów, w takim sensie pozytywnym, tak?
Tak. Oni nawet potrafią z pamięci odtwarzać zapisy, ponieważ niekiedy podstawowe inwentarze nie zmieniają się przez długi okres czasu i te prawa, które nazywane są prawami naturalnymi, zwyczajowymi, lokalnymi, oni znają. Wiedzą, jak grać w tę grę pod tytułem życie codzienne, bo te warunki są wypracowane i są. To trudno przyrównać sytuację z Żuław, z Prus Królewskich do sytuacji na wsi podkarpackiej, bo to były inne obszary przyrodnicze, inna kultura rolnicza. Więc wypracowany w danym miejscu system był jakoś przypasowywany do tego, co można uzyskać, kiedy pańszczyzna się bardziej opłaca niż czynsz, kiedy dwory bardziej opierają swój folwark na sile najemnej, a kiedy jednak na pańszczyźnie. Jak to wszystko zbierzemy razem, to się okazuje, że identyfikacja lokalna, wymieszanie się kultury pamięci oraz kultury piśmieńczej stanowiło o tych lokalnych tożsamościach. Idealnym rozwiązaniem byłoby badanie w taki pogłębiony sposób poszczególnych miejscowości. Mamy oczywiście studia regionalistyczne, gdzie dana wieś jest pokazana w długim trwaniu, ale skupiać się właśnie na tym, na czym my dzisiaj rozmawiamy, na tej samoidentyfikacji. To jest robota niekiedy okrutnie skomplikowana, ale w jakimś sensie do wykonania, jeżeli mamy księgę sadową wiejską, jeżeli zachowały się ślady po aktywności chłopaków w grodzie, jeżeli księga grodzka przetrwała, jeżeli do tego mamy archiwum kancelarii parafialnej, dokumentację dworską, tak sobie zbierzemy różne dokumenty, to nawet jeżeli one czasem sobie przeczą, to my możemy obnażyć kłamstwo źródła. I to jest świetne, kiedy mamy możliwość ukazania długiej perspektywy czasowej małej wspólnoty lokalnej poprzez różne dokumenty, bo wtedy, kiedy pokazuje każde źródło swoją twarz, to jakbyśmy rozprasowali na prasowalnicy żelazkiem światowida, te cztery twarze razem widzimy i nagle widzimy jedną jak zmrużone oczy. O to chodzi właśnie w analizie w długim trwaniu na podstawie rozmocnionej bazy źródłowej. Ale odniosę się jeszcze raz do tematu, który tutaj nas przywiódł. Ta tożsamość lokalna jest dziedziczona, nawet jeżeli dojdzie do wymiany ludności, to ona się odrodzi w jakiś sposób, bo ci nowi też prędzej czy później staną się miejscowymi. Ich dzieci są już nazywane rodowiczami. Rodowicz czy patriota to jest starsze określenie niż współcześnie rozumiane. Dotyczy człowieka, który się urodził w danym miejscu, z rodziców, którzy tam mieszkali, przynależy do tamtej społeczności i od razu jakby nabywa tamtych praw. Oczywiście prawo poddańcze to nie jest tylko to, że jest się w cudzysłowie niewolnikiem, ale także ma to swoje prawa. Taki człowiek jest chroniony. Najgorzej mają najemnicy, ludzie, którzy przychodzą na rok, idą dalej, uciekają przed opodatkowaniem, migrują po Polsce, zmieniają swoją tożsamość, ale te stare rody, które zostają na miejscu, można powiedzieć menadżerowie rodziny, gospodarstw domowych, oni przekazują sobie tę spuściznę. I oprócz bycia rodowiczem, patriotą, czyli z mojej patrii, ojczyzny wywodzenia się, jeszcze jest jeden bardzo ważny element, który się łączy z prawem magdeburskim oraz ze starą tradycją jeszcze z Rzymu antycznego, to jest obywatelstwo, które jest przez setki lat w Europie pojmowane lokalnie. Jest taka książka Citizens Without Nations, obywatelstwo bez narodowości. I coś w tym jest, że człowiek uważa się za obywatela Krakowa, za obywatela wsi Racławice, za obywatela wsi, weźmy sobie dowolną inną wieś, ponieważ on tam przede wszystkim przynależy. Oczywiście gdzieś tam jest król w Warszawie, czy wcześniej w Krakowie, ale przede wszystkim moje państwo to jest to państwo od miejsca, w którym stoję po horyzont. Zapewnia mi większość rzeczy, których potrzebuję. A jak nie, to wtedy zaczyna się emigracja.
Tak, to wydaje się, że było takie oczywiste do tej pory w odniesieniu do tych wyższych warstw, pewne poczucie rozczłonkowania Rzeczypospolitej, ale okazuje się, że te schematy, które doskonale znamy, możemy też w jakiejś tam mierze, nie wiem, dopasować, przypasować również do tych niższych warstw ludności, dzięki czemu ten obraz jest finalnie bardziej dynamiczny, ale też chyba prawdziwy.
Jest tak z wieloma rzeczami. Proszę zauważyć, że ludzie... Na początku powiedzieliśmy o klasach niższych, a może klasach, o grupach niższych, a może to są grupy liczniejsze po prostu. I to jest fajniejsze określenie z racji tego, że oni też mogli awansować. I trudno dzisiaj mi określić, czy chłopstwo stanowi odsetek 70% Polski, czy 90%, ponieważ bardzo dużo ludzi było w trakcie zmiany społecznej. Oni jednego dnia są człowiekiem woźnym, drugiego poddanym. Trzeciego dnia aspirują do bycia drobnym szlachetką, czwartego dnia szukają sposobu, żeby być mieszczaninem. Ten wąż się ciągle zmienia swoją skórę. I to musimy tutaj na pewno podkreślić. Natomiast jeszcze raz podpowiem Państwu, że dawne społeczeństwo jest tak wielowymiarowe, otwiera się tyle różnych problemów, na przykład identyfikacji też kulturowej. Szlachta podgląda pewne rzeczy u chłopów i mieszczaństwa, mieszczaństwo u szlachty. I jeżeli szlachta mówi o swojej złotej wolności, to zobaczmy, gdzie sięga ta złota wolność. No bardzo łatwo ją wskazać, do granicy wsi danego szlachcica, bo za tą granicą już inny szlachcic pilnuje swojej złotej wolności, a chłopi patrzą i się uczą. Kto jest w typowym najeździe szlacheckim? Jest tam dziedzic i kilku jego kolegów i chłopi jego poddani. My widzimy całe wykazy w księgach grodzkich, kiedy skarga, kto mnie napadł. I tam są imiennie wykazani. Mamy pana Skrzetuskiego, a propos z województwa poznańskiego, który najeżdża ze swoimi kolegami z włośnianego sąsiada i ma kilkudziesięciu chłopów, olendrów, osadników niemieckich. Wszyscy razem najeżdżają sąsiednie dobra. I jeżeli potem widzimy skargi chłopów o ucisk i tak dalej, to te figury retoryczne oni podglądali u swoich panów. Jak się tłuką na granicy z waśnimi sąsiedzi dziedzice, to na oczach chłopstwa, które siedzi w polu. Zauważmy, w jaki sposób taki trudno dostrzegalny od pierwszego jakby spojrzenia w historię, w przeszłość, pozwolimy sobie zrozumieć, kiedy dotkniemy to z innej strony. Przecież ci chłopi wtedy się uczą, jak się walczy, jak się zwraca do drugiego człowieka, pozytywnie albo negatywnie. To przykład idzie z góry. Rybacuje się od głowy, nie? Więc cały ten bój ludowy, to też oni się gdzieś tego nauczyli. To nie jest tylko zrodzone oddolnie. A te wszystkie pozy sądowe, a to mówienie zabił mnie prawie do śmierci. Albo inaczej, gromada oskarżyła dzierżawcę o śmiertelne zabicie czy pobicie 15 z nich. Po owym pobiciu kilku własnych siłach doszło do domu, pozostałych odwieźliśmy. Nikt nie zginął, ale jest śmiertelne pobicie. Czyli to są figury retoryczne, a na porządku dziennym to szlachta ich używa. Więc to jest ciekawe, że wydaje się, że w tym świecie każdy po trosze był sarmatą. Jeden przez duże, drugi przez średnie, trzeci przez małe S. Ale ta kultura się przenikała.
To przenikanie kultur jest tym wątkiem, który...
Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Nawet jeżeli zakwestionujemy, to tam, gdzie etnosy były różne, języki różne, im dalej na wschód, tym wydaje mi się, że ta przenikalność mogła być słabsza, ponieważ jeżeli mamy... chociaż na Ukrainie to nie było tak, że tylko polski żywioł szalecki miał te wsi. Z ostatnich badań wynika, że to chyba mniej niż połowa było, więc... Ale generalnie tam, gdzie dwór reprezentuje odmienne wyznanie, etnos, język, to te dystanse będą większe, te dystanse życia codziennego, społecznego. Ale tam, gdzie oni wszyscy idą do kościoła, zacytuję późniejszą pieśń, i śpiewają my poddani, no to każdy z nich w jakiś sposób jest poddanym Matki Boskiej czy Boga. Oni wszyscy się co niedzielę widzą w kościele, o siłą rzeczy rozmawiają ze sobą, negocjują warunki pracy i to się dzieje z dnia na dzień. Tylko jeszcze raz podkreślę, naszym problemem, problemem pisterków, i to leży po naszej stronie, jest ominięcie manowców źródeł. Źródła zrobiły na nas pułapkę tego życia codziennego, gospodarczego, ekonomicznego, sądowego. Mówią o rzeczach, które należało zapisać, bo były trudne, albo o rzeczach spornych. Umyka nam to, co było, jak to się mówi, na gębę. Większość kontraktów pracy jest na kębę, czyli umówiono się na gody na koniec roku, na kolejny rok pracy. Jeżeli w połowie przyszłego roku doszło do zgwałcenia pracowniczki albo niewypłacenia pracownika czy pracowniczki, pracowniczki, my się o tym dowiadujemy. A wszystko poszło lege artis, no to znika nam.
Czyli ten spokój, ta spokojna codzienność, gdzieś umyka w tym.
I musimy wnioskować, niestety to jest troszkę jazda na krawędzi zmniejszenia źródeł.
Mm-hmm. Tak, to na pewno jest trudne, ale też publikacje pana profesora pokazują, że to jest...
No metoda używania różnych źródeł i tak naprawdę wyobraźmy sobie, że mamy archiwum, do którego wpuszczamy myszki o różnych kolorach. To są różne kategorie źródeł, a my stoimy z boku i sobie obserwujemy, jak one współpracują. No, to...
Albo nie,
tak też może być.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę ciekawą, inspirującą rozmowę, która wprowadziła nas na zupełnie nieznane tereny dotyczące tych warstw, liczniejszych warstw, niższych, jak w ogóle powinniśmy je określać i nazywać. Czy chciałby pan coś jeszcze dodać na zakończenie?
Wydaje mi się, że badania oddolne, oparte o tak głębokie poczucie poszukiwania genealogicznego mas społecznych, społeczeństwa informacyjnego, kiedy to jest na wyciągnięcie myszki, sprawiają, że te zewnętrzne, kulturowe podmioty tylko będą wciąż ubogacać warsztat historyka, nazwijmy go tradycyjnym, ponieważ dostajemy jakby inspirację do zupełnie nowego postawienia naszej latarni, którą kierujemy w przeszłość. I to na pewno oznacza, że jeszcze nie jedną rzecz w zakresie historii społecznej przyjdzie nam odkryć, a to się dzieje tu wokół nas. Przecież my tutaj sobie rozmawiamy w naszych laboratoriach. One może nie potrzebują alembików i dymiących wywarów, ale to się dzieje w naszych umysłach. Tu następuje eksperyment i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut myśmy oboje z panią profesor i z państwem byli jednak uczestnikami tego eksperymentu, gdzie te białe, szare, czarne myszki to są właśnie tamci ludzie.
Czyli zwracamy naszą latarnię w stronę przeszłości i zastanawiamy się, cóż możemy dostrzec. Bardzo dziękuję za
uwagę. Dziękuję pani profesor, dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję za uwagę.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.